Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam serdecznie widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. W dzisiejszym dniu podejmiemy temat Stefan kardynał Wyszyński, człowiek niezwykłej miary. A temat ten będziemy podejmować wraz z naszymi gośćmi, których serdecznie witam na antenie telewizji Trwam, a są wraz z nami. Pani Anna Rastawicka, bliska współpracownica księdza prymasa, przełożona generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w latach 1996-2008. Szczęść Boże, witam na antenie telewizji Trwam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami również pani Michalina Jankowska, dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam panią.
Szczęść Boże.
Cieszymy się, że panie są i są panie jak najbardziej osobami kompetentnymi w tym temacie związanym z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. A czas dla nas jest wielce radosny, prawda? Bo dopiero co u schyłku tamtego roku dowiedzieliśmy się o zatwierdzeniu cudu, prawda? Także jest to dla nas taka wielka radość. I pani Anno, pani przez wiele lat miała tę możliwość obserwować księdza kardynała. Przez wiele lat pani współpracowała z księdzem kardynałem i gdybyśmy mogli zapytać panią, bo to jest dla nas niezmiernie też interesujące i ważne i cenne, że możemy spotykać się z świadkami właśnie, którzy na co dzień przez tak długi czas przebywali z księdzem prymasem. Jakim był człowiekiem tak na co dzień? Bo my znamy go, prawda, zazwyczaj z tych wystąpień takich publicznych, z wystąpień z ambony, z tekstów księdza kardynała, a tak na co dzień?
Najpierw może takie krótkie uzupełnienie, że jeszcze nie możemy mówić o zatwierdzeniu cudu, ponieważ dopiero jest pierwszy etap tego zatwierdzenia. Na razie zatwierdzili lekarze. Jest to bardzo ważny etap, ale jeszcze czekamy na zatwierdzenie przez teologów, przez księży kardynałów i przez Ojca Świętego. I dopiero wtedy będziemy mogli mówić o terminie beatyfikacji, tak, o pełnym zatwierdzeniu. Ale dziękujemy Panu Bogu za to, co już, i prosimy o jeszcze. Jaki ksiądz kardynał Wyszyński był na co dzień? Nieraz tak siedząc przy stole, przy posiłku, patrzyłam na tego człowieka i myślę sobie, przecież siedzę z człowiekiem świętym. A jaki on jest zwyczajny? Przy stole był bardzo towarzyski, uważny na innych. Zawsze oglądał się, czy już wszyscy sobie nałożyli. Nie zaczął pierwszy jeść, dopóki wszyscy sobie nie nałożyli. Dokładał, zachęcał, prowokował, żeby opowiadać coś wesołego. Czasami sam opowiadał jakiś żart. Prosił, żeby nie mówić o sprawach poważnych, bo mówił, to się źle trawi. Ale myślę, że też ze względu na bezpieczeństwo. Był takim człowiekiem pełnym pokoju. Niektórzy mówili księdzu prymasowi, eminencjo, tu w tym domu są podsłuchy. A ksiądz prymas odpowiadał na to, no pewnie są, ale co z tego? Co mam do powiedzenia w sprawach publicznych, mówię na ambonie. A poza tym musimy żyć święcie i niech sobie będą podsłuchy. Ta wolność, jaką miał. Kiedyś mimo tej zasady, że nie mówi się o rzeczach poważnych przy stole, wrócił z jakiejś rozmowy z władzami, oczywiście z najwyższymi władzami w Polsce, tylko rozmawiał, wtedy niestety komunistycznymi. I tak się zamyślił, mówi, wiecie, w tych rozmowach to tylko ja jestem wolny. Oni nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. Taką okazją szczególną do zobaczenia zwyczajności księdza prymasa Wyszyńskiego były jego wyjazdy, czy w ciągu roku do Choszczówki, czy w czasie wakacji na Bachledówkę, gdzie najbardziej lubił jeździć, w góry, do Fiszora koło Wyszkowa, do Studzienicznej. To właśnie wtedy widziało się księdza prymasa takiego niespiętego, nie w tej ogromnej pracy, tylko takiego, można by powiedzieć, na luzie. Chociaż tak naprawdę to przez te kilkanaście lat pracy ja nie widziałam takiej różnicy między księdzem prymasem prywatnie, a jakby urzędowo. Bez sutanny to widziałam go wtedy, kiedy był chory. A tak ksiądz prymas zawsze był w sutannie. To nie było tak, że kończy się czas zajęć i ksiądz prymas przechodzi do prywatności. On po prostu przez cały czas był tym, kim był. Był bardzo ojcowski, był bardzo serdeczny. I tu taka ogromna różnica, bo niektórzy mówili, bo ksiądz prymas był surowy. A inni złośliwiej mówili, bo ksiądz prymas jest pyszny. On nie miał w sobie pychy, ale miał w sobie dumę. I to, co mówił ciągle do nas, dzieci Boże, dzieci moje, to on też miał taką świadomość. Jestem dzieckiem Boga. Stąd ten jego pokój. Kiedy był uwięziony, to został w zapiskach więziennych taką modlitwę: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, tak w niebie, jak i w Komańczy, bo Ty wiesz, gdzie jest Komańcza. On cały czas miał świadomość, że Bóg widzi to, co on robi, Bóg widzi jego trudności, Bóg widzi jego zadania. Opowiadał, że kiedy był chłopcem, biegał sobie tam po polach z uzeli i jakaś kobieta, kaleka, na wózku, prosiła go, żeby jej poczytał. Mówi: chłopcze, tak biegasz, poczytaj mi trochę. Mówi: i czytałem jej Tomasza a Kempis. Jeszcze był dzieckiem, więc mówi: dla mnie to było takie trudne, ale ta kobieta była cała w tym, co się jej czytało. Mówi: i to nieprawda, że prości ludzie nie mają takiej dojrzałej wiary. Mówi: bo ci ludzie wierzą, jakby widzieli. I po tych słowach tak sobie skojarzyłam, że ksiądz prymas Wyszyński też miał taką wiarę. Wierzył, jakby widział. I tak jak sam często nam powtarzał, że w Boga nie tylko trzeba wierzyć, ale Bogu trzeba uwierzyć. Bogu trzeba wierzyć, że Bóg człowieka ani narodu nie zostawia bez swojej pomocy.
Wiara i modlitwa w życiu księdza kardynała tutaj można by też wyrazić właśnie w tym słowach zawołania, solideo, samemu Bogu, prawda? Pani Michalino, wiara i modlitwa w życiu księdza kardynała. Pani Anna tutaj opowiadała o tych spotkaniach z księdzem kardynałem przez ten czas współpracy. Pani też miała okazję się spotkać. Akurat pani chyba jeszcze tego nie była w pełni świadoma, prawda?
Tak, jak byłam maleńkim dzieckiem, to miałam to szczęście być na rękach u księdza prymasa. Ale jeżeli chodzi o wiarę i o modlitwę, to ksiądz prymas był człowiekiem zanurzonym w Trójcy Świętej. We wszystkich swoich tekstach, które mam przyjemność czytać, zawsze się odwoływał do Trójcy Świętej i tak jak już Ania powiedziała, cały był przesiąknięty, całe jego życie było przesiąknięte modlitwą i cokolwiek robił, zawsze było ukierunkowane na drugiego człowieka i na Pana Boga. Nawet takie najprostsze rzeczy, które robił, i jak przeglądam kalendarzyk taki z zapiskami codziennymi księdza prymasa, to właśnie widać, jak każde spotkanie było oddawane Panu Bogu. I przed spotkaniem, i po spotkaniu, więc wszystko, co robił, właśnie robił to w takiej świadomości, że nie jest sam, że ta jego wiara przenikała całe jego życie.
Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu zawierzyć. słowa księdza kardynała. I kiedy oglądamy chociażby zdjęcia różnego rodzaju właśnie z księdzem kardynałem, to jakże często na tych zdjęciach właśnie ksiądz kardynał jest, czy to z liturgią godzin, czy to zanurzony w modlitwie różańcowej. A Maria w życiu prymasa, pani Anno?
Matka Boża w jego życiu nie była takim osobnym rozdziałem tego życia czy modlitwy. Ona była w całym jego życiu. I jak nieraz teologowie się zastanawiają, czy to jest przez Maryję do Jezusa, czy to jest przez Jezusa do Maryi, to dla księdza kardynała Wyszyńskiego przynajmniej we wszystkich jego rozważaniach, konferencjach, w jego codziennej modlitwie, takie miało się wrażenie, że ona po prostu jest w całej tej rzeczywistości Bożej. Nie jako schodki od, do czy przez. Ona po prostu jest. Zwłaszcza w chwilach trudnych. W momencie, kiedy wyszedł dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, właśnie w lutym 1953 roku, kiedy to władze państwowe miały mianować biskupów i proboszczów, czyli właściwie wyłączenia jurysdykcji Kościoła i podporządkowanie całkowite duchowieństwa. Ksiądz prymas kilka dni po tym dekrecie wyszedł po mszy świętej i do otoczenia powiedział: jestem już całkowicie spokojny. Na pytanie, no ale co, dlaczego, co się stało? Wszystko postawiłem na Maryję. Niech ona działa. Dla księdza prymasa Matka Boża była nie tylko w tej rzeczywistości dawnej jako Matka Chrystusa. Mówił, nie ma w Kościele rozdziału, że zostaje Jezus Chrystus, a Maryja odchodzi do historii. Ona jest. I zawsze w Matce Bożej widział obronę. Mówił, że w najtrudniejszych chwilach, kiedy zagrożone było życie Kościoła, przecież wiemy, co się stało w krajach ościennych, jak Kościół był zniszczony. W Czechosłowacji czy w NRD, czy na wschodzie, ksiądz prymas wtedy przyzywał na pomoc Matkę Bożą i przywoływał te słowa kardynała Chlonda. Nie upadajcie na duchu, walczcie. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej.
Ksiądz kardynał wszystko postawił na Maryję i Maria towarzyszyła właśnie księdzu kardynałowi w codziennej posłudze, wypełnianiu swoich obowiązków, a właśnie te obowiązki, codzienna praca, bo też ksiądz kardynał był człowiekiem o wielkiej, wielkiej pracy.
Przy ogromnej pracy właśnie dzisiaj mamy rocznicę ingresu, 70 lat od dnia, kiedy ksiądz prymas rozpoczął swoją posługę w archidiecezji warszawskiej. Ale pamiętajmy, był arcybiskupem Gniezna i Warszawy, czyli obecnie to jest 5 diecezji. Warszawska, warszawsko-praska, łowicka, gnieźnieńska, bydgoska. Do tego ziemie odzyskane. Kiedy się czyta promemoria kardynała Wyszyńskiego, wiele osób to powtarza. Po prostu się zdumiewa tym ogromem pracy. Ile spotkań, ile decyzji. Przechodzi od jednej pracy do drugiej. Był w swojej pracy bardzo systematyczny. I dzięki temu mógł tak dużo zrobić. Pracował spokojnie. Przez te wszystkie lata nie słyszałam, żeby powiedział, nie mam czasu. Owszem, mówił, mam dużo pracy. Jak się wchodziło rano do pokoju pracy, to na biurku był stos pism. I listów, karteczek. Za kilka godzin wszystko było uporządkowane. Tu Gniezno, tu Warszawa, tu Kościół Państwo, tu audiencje, tu jakieś inne sprawy. I wszystko było w ładzie. Już ksiądz prymas przeczytał, na narożniku pisał co z tym zrobić. Kiedy na przykład teraz przy wydawaniu dzieł zebranych nieraz mamy jakąś podwójną datę. Wystarczy sięgnąć do kalendarza księdza prymasa Wyszyńskiego, do promemoria. Wszystko jest zapisane. To po prostu był tytan pracy, a jednocześnie takiego ogromnego spokoju. Jak ja mam coś napisać, to najpierw wszystko robię dookoła, żeby wreszcie się do tego zabrać. A ksiądz prymas siadał i po prostu pisał. Czasami prosił, żeby mu przygotować jakiś cytat z literatury. Pamiętam, w ostatnim czasie prosił mnie o wiersz Cypriana Norwida Krzyż i dziecko. Ale zawsze, na przykład jeśli chodzi o konferencje czy kazania, mówił żywym słowem. Nigdy nie pisał. Owszem, pisał w więzieniu i tylko z czasu uwięzienia są jego teksty pisane, jak Śluby jasnogórskie, komentarz do Ślubów jasnogórskich. A tak ksiądz prymas mówił żywym słowem. Później dopiero ściągało się z taśmy magnetofonowej. Trzeba było przepisać tak, żeby język mówiony przetworzyć na język pisany, bo jednak bardzo wiele znaczy intonacja głosu, przerwy, co potem trzeba przenieść na znaki graficzne. Ksiądz prymas po opracowaniu takim robił autoryzację i przekazywał do przepisania. W archiwum Instytutu, bo głównie Instytut zajmował się gromadzeniem i tym ocalaniem spuścizny kardynała Wyszyńskiego, w naszym archiwum mamy 67 tomów maszynopisu tekstów autoryzowanych. Obecnie wydajemy dzieła zebrane. To może Michalina powie, na jakim etapie jesteśmy.
Jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć tu a propos pracowitości księdza prymasa, to często też dziewczyny opowiadały, że jak ksiądz prymas był w Choszczówce rano i była msza święta i później była krótka homilia i jeszcze jak tego samego dnia spotykały się w katedrze, gdzie ksiądz prymas miał mszę świętą, to ta homilia z rana, ona cały czas jakby rosła i pracowała w księdzu prymasie. I jak rano zrobił taki zarys jakby tych swoich przemyśleń, to w katedrze to jakby całość już wypłynęła z niego. To jest też świadczy o tym, że on po prostu cały czas był w tych sprawach bożych i nie miał czegoś takiego, że właśnie siadał, prawda, i tu teraz się zastanawiał, tylko jakby on cały czas pracował i służył właśnie człowiekowi i Panu Bogu. Więc to takie też jest dla nas, żeby nie marnować. Ksiądz prymas powiedział, że czas to miłość. To jest właśnie ten sprawdzian, jak my wykorzystujemy ten czas, czy my tej miłości nie marnujemy. Więc to też przy naszej pracy warto sobie zadać pytanie.
Pełnienie woli Pana Boga w swoim życiu niejednokrotnie nie jest rzeczywistością łatwą, prawda? Ale jest to rzeczywistość, która cechuje wszystkich świętych. A jak z tym pełnieniem woli Pana Boga w życiu księdza kardynała była? Zwłaszcza kiedy ta wola była inna niż wola, a właśnie. Człowiek sobie zaplanuje coś, prawda, a tutaj idzie jednak inaczej.
Taką największą próbą podporządkowania się woli Bożej w życiu księdza prymasa, to wydaje mi się, było zwiastowanie mu biskupstwa. Do końca życia sobie wyrzucał, że nie zaufał od razu, tak jak Matka Boża w czasie zwiastowania, ale że się opierał. Bo kiedy przyjechał do Poznania 25 marca 1946 roku i kardynał Chląd powiedział mu, że ma być biskupem lubelskim, to ksiądz prymas się wzbraniał. Ksiądz kardynał od razu zapraszał na kolację, bo jednocześnie był w przeddzień połączenia personalnego archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej. Mówi, to razem byśmy zaczęli. A ksiądz przyniósł mi, nie, ja proszę o czas do przemyślenia. Całą noc się zastanawiał, całą noc się mocował. Uważał, że nie potrafi być biskupem. Uważał, że jest profesorem, był profesorem nauk społecznych. Pracował z robotnikami. A tu praca duszpasterska, do której ksiądz prymas nie czuł się przygotowany. Ale jednak rano powiedział, bądź wola twoja i przyjął. Podobnie kiedy miał zostać prymasem Polski. To był taki czas, kiedy ksiądz kardynał Chląd umarł 22 października. A 16 listopada zebrała się konferencja episkopatu w Krakowie, żeby podać Ojcu Świętemu kandydaturę na następcę księdza kardynała Chlonda. I księża biskupi głosowali w większości za rozłączeniem Gniezna i Warszawy, że to jest za duży teren na jednego człowieka. I postanowiono, że prymasem Polski i arcybiskupem gnieźnieńskim będzie ksiądz biskup, arcybiskup Dymek z Poznania, natomiast arcybiskupem warszawskim, że będzie biskup Wyszyński z Lublina. I z tymi wiadomościami pojechał do Rzymu ksiądz biskup Klepacz. W tym samym czasie, w tym samym dniu, 16 listopada, Ojciec Święty Pius XII mianował kardynała Wyszyńskiego arcybiskupem Gniezna i Warszawy. Początkowo ksiądz prymas nie rozumiał, dlaczego tak się stało. Dopiero po latach dowiedział się, że ksiądz kardynał Chląd przed śmiercią aż dwa listy podyktował swojemu sekretarzowi, księdzu biskupowi Baraniakowi, że jego wolą, jego prośbą do Ojca Świętego jest, żeby jego następcą był biskup Wyszyński.
A cierpienie w życiu księdza prymasa, bo to prymasostwo było naznaczone, prawda, cierpieniem, które wynikało też z takiej nieugiętej postawy, troski o wolność wiary w naszej ojczyźnie, o walkę o godność człowieka. Pani Michalino.
No, ksiądz prymas przed śmiercią powiedział, że jego całe życie było jednym wielkim piątkiem z Triduum Paschalnego, prawda, że przeżywał. Tu też warto zaznaczyć, że wśród tych wszystkich zadań, które tak stopniowo na niego przychodziły, to początkowo to był człowiek bardzo chorowity. Już w seminarium przecież miał święcenia też przełożone ze względu właśnie na stan zdrowia. Jak z pierwszą mszą świętą pojechał na Jasną Górę, to poprosił Matkę Bożą, żeby przynajmniej rok mógł być kapłanem. Prawda? I zobaczył, że jak się zaufa, zawierzy, to Pan Bóg daje stokroć więcej. I myślę, że to też było takim dla niego doświadczeniem, gdzie po prostu później się nie oszczędzał, mimo tego kruchego zdrowia. Ale właśnie to, co już było powiedziane, że to jego uporządkowanie, ta systematyczność wprowadzała taki pokój w jego życiu. I myślę, że te cierpienia, które miał nie tylko fizyczne, ale też takie od ludzi też i bliskich, właśnie współpracowników w tych takich trudnych czasach, jakie Kościół przeszedł właśnie w czasie stalinizmu i komunizmu, no to on zawsze wszystko oddawał Panu Bogu, prawda? Więc to nie skupiał się na sobie, tylko wiedział, że trzeba wycierpieć. I nawet ten czas uwięzienia też potrafił to swoje cierpienie przekuć w piękne rzeczy i dużo pięknych idei się zrodziło. Właśnie dzieło powstało, na przykład List do moich kapłanów, które trzytomowe takie dzieło. Więc nie zatrzymywał się na samym cierpieniu, tylko potrafił z tego doświadczenia też wyprowadzić dobro.
Tu pani wspomniała o różnych rodzajach cierpienia, których doświadczał ksiądz prymas, między innymi. Nie przelał krwi, prawda? Nie był w takim sensie męczennikiem, ale to trzyletnie więzienie no, było konkretne, prawda, też męczeństwo.
Nie tylko trzyletnie więzienie, ale cały ten okres jego pracy. Kiedy przeczytał Pro Memoria jeszcze w maszynopisie z pierwszych 3 lat, powiedział, nie wiem, jak ja mogłem to wszystko wytrzymać. To po prostu były kamienie rzucane w niego, nie tylko fizycznie, bo tak też było. Ktoś rzucił kamieniem na Miodowej w okno księdza prymasa Wyszyńskiego. Kamień przeleciał na wysokości jego głowy, ale też i psychicznie. Ten człowiek, który kiedy jechał za granicę, zawsze zasłaniał rząd, nawet komunistyczny. Mówił, nie będę nic złego o Polsce mówił. Najtrudniejszy był czas, kiedy władze komunistyczne nie wpuściły Pawła VI na milenium. Odmówić papieżowi wjazdu do kraju od 1000 lat katolickiego. Ksiądz prymas pojechał do Rzymu, oczywiście po latach, bo na razie go nie puszczali do Rzymu jako tego szpiega watykańskiego i nie powiedział złego słowa na swoją ojczyznę. Mówi, nie będę we własne gniazdo pluł, nie będę nic złego mówił. Ale to cierpienie towarzyszyło mu przez całe życie. To nie tylko te 3 lata uwięzienia, ale te wszystkie przeciwności, zabieranie kleryków do wojska, okładanie kościoła podatkami, zabieranie domów zakonnych, likwidacja wszystkich stowarzyszeń. Kiedy się czyta promemoria, człowiek się zdumiewa. Nawet my, którzy to przeżyliśmy, że to było aż tak. Dlatego to było białe męczeństwo.
Ten czas swojego więzienia ksiądz kardynał traktował jako ofiarę złożoną Panu Bogu za Kościół w Polsce.
Właśnie to było to zawierzenie Bogu, że Bóg wie, co robi, nawet jeżeli dopuszcza więzienie. I tak naprawdę na przykład Józef Stalin był przeciwny uwięzieniu księdza prymasa Wyszyńskiego. Bo mówił do naszych braci komunistów, uwięzicie go, zrobicie z niego męczennika i sobie potem nie poradzicie. Bez uwięzienia ksiądz prymas nie miałby aż takiego autorytetu w Polsce. Na pewno miałby jako człowiek ogromnej wiary, człowiek wielkiej mądrości, człowiek ogromnej intuicji, ale to uwięzienie dało mu mandat po prostu bycia ojcem. Dla narodu. Był ojcem i to nie tylko dla wierzących, ale też i dla tych, którzy albo stracili wiarę, albo się jej wyrzekli dla chleba. Także to rzeczywiście...
Takim bardzo ważnym też aspektem życia księdza prymasa był niezwykły szacunek dla każdego człowieka. Są w ABC Społecznej Krucjaty Miłości są takie 2 punkty, na które ostatni mówi módl się za wszystkich, nawet za swoich nieprzyjaciół. I jest jeszcze punkt działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest to winien, kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Więc on w każdym człowieku widział po prostu dziecko Boże. Właśnie i w tym wierzącym i niewierzącym, tym trudnym, i tym mniej trudnym, więc nad każdym się potrafił pochylić i się właśnie modlić też.
I też ten szacunek do każdego człowieka wyrażał się w przebaczeniu księdza prymasa do tych, od których tak wielu cierpień, o których tutaj pani Anna wspomina, doświadczał, prawda? Te słowa nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. To przebaczenie... No, jakże,
tak, to
jakże
był heroiczny punkt w życiu księdza prymasa Wyszyńskiego. Kiedyś ksiądz prymas mówił konferencję o miłości do nieprzyjaciół. Ja jeszcze wtedy, dosyć młody człowiek, myślę sobie, no jak to miłować nieprzyjaciół? No, krzywdy bym nie zrobiła, ale kochać kogoś, kto tyle krzywdy robi mnie, mojej rodzinie, Kościołowi. I po tej konferencji odważyłam się i zapytałam księdza prymasa. Ojcze, bo tak do niego mówiliśmy, a tego Gomułkę to ty też kochasz? Gomułka był pierwszym sekretarzem partii i to właśnie on odmówił Ojcu Świętemu Pawłowi VI wjazdu do Polski. I on po prostu się kolokwialnym słowem mówiąc, pastwił nad kardynałem Wyszyńskim. Uważał, że to jest ciemnogród, że to jest zacofanie, że to jest szpieg watykański, że to jest nieszczęście dla Polski. Przedmurze to on chce oderwać nas od Związku Radzieckiego, który jest jedynym ocaleniem dla Polski. No więc zapytałam ojcze, tego Gomułkę, to ty też kochasz? A ksiądz prymas tak spojrzał na mnie zdziwiony, dlaczego ja o to pytam. Mówi, Aniu, przecież Bóg go kocha. To co ja mam do powiedzenia?
Też takie bardzo ważne słowa ojca. Mówisz, że zwyciężył ten, kto miłuje. Kto nienawidzi, już przegrał. I to jest właśnie to, że ta miłość Boża, którą sam doświadczał, potrafił właśnie obdarować tych nawet wrogów. Czyli ten, kto miłuje, je zwycięża i ta osoba jest wolna. Wtedy to, co też ksiądz prymas miał w sobie, tą wolność dziecka Bożego.
Kardynała Stefana Wyszyński, człowiek niezwykłej miary. To temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, a wraz z nami są pani Anna Rastawicka, bliska współpracownica prymasa, przełożona generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w latach 1996-2008 oraz pani Michalina Jankowska, dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Numery wyświetlają się u dołu ekranów Państwa telewizorów. Zatem zapraszamy do współtworzenia tego czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pewnie również wielu spośród naszych widzów miało tę sposobność, czy to spotkać się osobiście, czy też słuchać właśnie homilii, wypowiedzi księdza prymasa. Zapraszamy do takiego dzielenia się, do wspomnienia tej wielkiej, wielkiej postaci w historii naszej ojczyzny. Prymas tysiąclecia, prawda, jak określił
Jan Paweł II.
Dokładnie. Ale wracając jeszcze do tych zagadnień związanych z przebaczeniem. Pani Anno, czy to prawda, że na liturgii godzin księdza kardynała były takie intencje wypisane, między innymi intencje za ojczyznę, za jej prezydenta, intencja również za tych, co z Kościołem walczą.
Tak, miał ksiądz prymas takie swoje notatki. Miał też listę kapłanów, którzy odeszli i codziennie się za nich modlił. I to było nie tylko w jakichś werbalnych intencjach. To był człowiek, który nosił w sobie cały Kościół. Naprawdę był ojcem. I tak jak już w liście na ingres napisał Dzieci Boże, początkowo mu to pracownicy kurii zmienili, że tak się nie pisało u nas. Powinno być umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Ksiądz prymas spojrzał, porównał ze swoim projektem od razu w myśli i mówi, a dlaczego tu jest inaczej? No bo tu nie ma takiego zwyczaju, żeby tak się zwracać do ludzi. A ksiądz prymas mówi, odtąd będzie. I to właśnie jego nastawienie takie, że się czuł odpowiedzialny za wszystkich, nie tylko za ludzi wierzących. I stąd te jego intencje. Też zawsze w sobotę najczęściej odprawiał mszę świętą do Matki Bożej Jasnogórskiej i modlił się za ojczyznę. Bo tak naprawdę, no na przykład teraz, tak dużo się mówi o przebaczeniu. A nie wiem, czy jest możliwe przebaczenie bez odniesienia do Boga. Bo człowiek jednak w tej swojej skażonej naturze ludzkiej ma takie poczucie złem za złe. On mi zrobił to, to ja jemu też powinienem tak oddać, bo inaczej ja jestem naiwny, ja jestem ten, który zawsze przegrywa. I tak naprawdę źródłem przebaczenia jest wiara. To, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. I ci, którzy są dobrymi dziećmi, i ci, którzy się pogubili. I ksiądz prymas wszystkich ogarniał tą swoją modlitwą. Także to było nie tylko według intencji wypisanych w brewiarzu jego, ale też w całej jego modlitwie, w całym jego życiu.
Odbierzmy telefony. Prosimy bardzo. Halo?
Już można?
Tak, prosimy.
Kto jest? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Elżbieta z Limanowej, emerytowana nauczycielka. Chciałam podkreślić wielkie zasługi księdza prymasa w kształtowaniu ducha nauczycieli i po prostu na Jasnej Górze w pielgrzymce nauczycielskiej w lipcu, zawsze pierwszą niedzielę lipca byliśmy tam z pielgrzymką, jak długo przemawiał, jak podtrzymywał nas na duchu. Były czasy, kiedy były walki, po prostu w szkole nie było, była walka z Bogiem. A on nas tak przekonywał, żeby to przyszłe narodu polskiego ducha, przygotować ducha narodu polskiego. Ja uważam, że wielki wkład włożył i nie uważam go naprawdę w to w kształtowaniu przyszłości narodu polskiego i młodzieży, jak żeśmy ten coś kształtowali. Przekonał, że do partii absolutnie do PZPR należałam. No to była jego zasługa, bo tak umiał przekonywać, że jesteśmy odpowiedzialni za, na sądzie Bożym, że będziemy odpowiedzialni za każdego ucznia. No i wiele, wiele zawdzięczam. Po prostu jeden metr byłam na wałach jasnogórskich z pielgrzymką, bo ksiądz organizował, ksiądz Jan Rachwał, pielgrzymkę zawsze z rejonu, z Limanowszczyzny, na Jasną Górę, nauczycieli. W czasach trudnych, bo była bardzo wieleśmy przeżyli. Jak się człowiek rozmawiał z księdzem, to już na w Limanowej, na zebraniach partyjnych, dyrektor, bo klerykalna, bo rozmawiam z księdzem. Więc zawdzięczam bardzo, a bardzo dużo i spodziewam się, bo to, naprawdę, że to jest święty człowiek i będzie na to wyświęcony, mam nadzieję w tym.
Panie Elżbieto, Bóg zapłać. Pozdrawiamy panią, pozdrawiamy Limanową, okolice. Dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu, podkreślający również tą wagę młodych ludzi, na których zwracał uwagę ksiądz prymas.
Ja chciałabym zaznaczyć, że te pielgrzymki nauczycieli trwają po dzień dzisiejszy, że są właśnie w pierwszą niedzielę lipca pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę. Jeżeli ja mogę odpowiedzieć na tą o sprawę młodzieży, to właśnie ksiądz prymas bardzo duży nacisk kładł na rodzinę, która jest miejscem właśnie wychowywania, kształtowania młodego pokolenia, ale bardzo też odważnie zwracał się do młodzieży akademickiej, licealnej, z którą się też spotykał. I właśnie to był człowiek, który potrafił stawiać też wymagania. I mówił, że człowiek młody potrzebuje sensu życia, takiego adresu, do którego będzie dążył. I wskazywał, że wiara daje te fundamenty do tego, czego możemy od siebie wymagać, prawda? Że wiara nam wskazuje, jak mamy żyć i właśnie daje też nam siły, żeby tym duchem chrześcijańskim, duchem Ewangelii, żyć na co dzień i w domu, i w pracy, i na uczelni. Więc to był taki bardzo...
Wychowawca.
Tak, duży wychowawca, ale kochający i wymagający.
A takie przesłanie księdza prymasa właśnie dla ludzi młodych na dziś?
Na dziś? Mhm. No to może, żeby wykorzystać każdą chwilę ku dobremu, że zawsze można dążyć, każdy dzień może być ku lepszemu, żeby nie zmarnować też chwil. Miał takie powiedzenie, że strasznie nie lubił, znaczy nie lubił u młodych ludzi niechciejstwa. Cenił taką sprawczość, działanie, które skądś wychodzi, do czegoś dochodzi. Więc takie, no niestety, znaczy pracuję z ludźmi młodymi i wiem, że to niechcieństwo jednak się wkrada w młodych ludzi i takie marnotrawstwo czasu, prawda? To myślę, żeby każdą chwilę czynić, skierować ku Panu Bogu i ku lepszemu.
Niechcieństwo.
Niechcieństwo,
tak. Unikamy.
Niechcieństwo.
A my odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo.
Tak, ja już jestem.
Bardzo nam miło, prosimy.
Halo.
Tak, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Amen. Prosimy niezmiernie serdecznie Panią i wszystkich naszych widzów o wyciszenie telewizorów przed wejściem na antenę, bo tak to...
Spotkanie z księdzem prymasem.
Ale prosimy o wyciszenie telewizora, ponieważ będzie nam bardzo trudno dojść do porozumienia w takim wypadku.
Już.
Dziękujemy niezmiernie i prosimy o to, aby właśnie przed wejściem na antenę, ponieważ tak się dzieje.
Ja chciałam powiedzieć o moim spotkaniu osobistym z księdzem prymasem.
A jak pani ma na imię? Skąd pani telefonuje?
Anna ze Szczytna.
Prosimy, pani Anna.
I przejeżdżając przez Warszawę, mój wuj, ksiądz Józef Iwanicki, profesor KUL-u i rektor były kiedyś, to jest mój wuj, mamy brat, prosił, że jak będę przejeżdżała przez Warszawę, żebym go odwiedziła. Ja jadąc z Żar, bo tam męża miałam i tam wyszłam za mąż, tam mieszkałam i jechałam z małym synkiem, takim rocznym synkiem, i do tego wujka zajechałam. I będąc tam u tego wujka, właśnie wujek telefon odebrał. I tak podszedł do mojego syneczka i powiedział: cicho bądź, bo tu zaraz przyjdzie ksiądz prymas, żebyś był spokojny do tego małego. No i jak ksiądz prymas przyszedł i zobaczył tego synka mojego, on już tam zaczynał chodzić i tak przykucnął przy nim, a on ręce wyciągnął do księdza prymasa, a ksiądz prymas go wziął na ręce. I strasznie, tak jakby całował ten mój mały synuś księdza, ale jemu ząbki wychodziły i miał swędzenie i tak uślinił mocno tego księdza prymasa. A ja podeszłam, wzięłam takie waciki, chciałam obejrzeć księdza prymasa. Ksiądz prymas mówi: mamusiu, nie ruszaj mnie, bo ja się nie będę po tych całusach mył cały tydzień.
Proszę bardzo, pani Anna.
Tak, i mówi: cieszę się bardzo, że taki piękny aniołek mnie tak całował. A jeszcze do tego nazywa się Mały Dobrodziej, bo nazwisko mam Dobrodziej.
O proszę. Pani Anno, dziękujemy za tę historię właśnie z pani życia i niech Pan błogosławi pani i całej rodzinie. Także tutaj pewnie takich doświadczeń, takich spotkań z księdzem prymasem jest wiele. I właśnie te chwile radości, bo wspomnieliśmy o tych chwilach też cierpienia w życiu księdza prymasa, ale było pewnie wiele też i radości tak na co dzień.
Tak, on się umiał cieszyć wszystkim. Umiał z dziećmi rozmawiać, umiał się cieszyć przyrodą. Wiedział, jak się nazywa który ptak, jak śpiewa. Znał każdą roślinkę u siebie w ogrodzie, w chorzczówce. Nieraz pytał: a co to jest? My nie wiedziałyśmy. A ksiądz prymas wszystko wiedział, jak co się nazywa, jak który ptak śpiewa. A dzieci to była szczególna miłość księdza prymasa Wyszyńskiego. Kiedyś taka mała na wizytacji mówi: a ja będę miała nową sukieneczkę. A ksiądz prymas mówi: to jak będziesz miała tą sukieneczkę, to przyjdź się pokazać. No i dziewczynka sobie zapamiętała i przyszła na miodową, bo ja powiedziałam, że jak będę miała nową sukieneczkę, to przyjdę się pokazać. No i ksiądz prymas przyjął dziecko i mówi: a ty sama przyszłaś? Nie, z babcią, ale babcia się wstydziła przyjść i tam jest za drzwiami. No więc ksiądz prymas poprosił babcię i dziecko poczęstował cukierkami i zachwycał się nową sukieneczką. Myślę, że to jest ważne, bo czasami ludziom się wydaje, że ksiądz prymas Wyszyński to był taki żelazny kardynał. Taki tylko zasadniczy i taki tylko zapracowany i taki tylko zwalczający tych komunistów. A to był naprawdę piękny, Boży człowiek.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść
Można?
Boże. Prosimy.
Szczęść Boże. Pozdrawiam z Gniezna. Anna Gniezno. Tak chyba to ksiądz kardynał załatwił, że się dodzwoniłam. Pozdrawiam i kłaniam się przede wszystkim pani Annie Rastowickiej. Wielki szacunek i wielkie Bóg zapłać za te wspaniałe słowa o księdzu prymasie Wyszyńskim. Ja nie wiem, może pani na pewno znałam osobiście z panią świętej pamięci Zofię Wiśniewską. Tutaj tak. Pracowała w Gnieźnie, na pewno pani.
Tak,
bardzo kochana osoba. Także, no ja chcę powiedzieć tylko, że do Gniezna ingres był 2 lutego. Teraz było 70-lecie, msza święta była wprawdzie w niedzielę, ale to 2 lutego to był ten wspaniały dzień święto dla Gnieźnian przez długie, długie lata. Ponieważ, tak mówię w imieniu właściwie Gnieźnian, bo każdego roku tego drugiego pan ksiądz prymas przyjeżdżał do Gniezna i wtedy było to po prostu absolutne święto i wydarzenie. Katedra gnieźnieńska, ogromna wiemy, była pełna, był taki ścisk, wszystkie kaplice były otwierane, mróz, nie mróz, tłumy ludzi ciągnęły z Gniezna i spoza Gniezna, żeby wysłuchać wspaniałych kazań księdza prymasa i te kazania gnieźnieńskie właśnie tego 2 lutego, no pani na pewno to wie, to były takie programowe bardzo często, niezwykle ważne. No a drugie spotkanie to było na odpustach świętego Wojciecha. No też kolejne wielkie święto, ja miałam to szczęście, bo jestem już lat 70 przeżywać to i kontakt był niezwykle bliski, niezwykle serdeczny. Z Pałacu Prymasowskiego ksiądz prymas z nami rozmawiał i właściwie to nie mogliśmy się rozstać po tych odpustach, w tych dniu odpustu świętego Wojciecha. Także no po prostu chciałam dać to świadectwo tutaj, że to tak, mimo że to były strasznie ciemne czasy, to te przyjazdy księdza prymasa to było po prostu jakieś, no coś nieprawdopodobnego, wielkie święto dla Gniezna. I pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz kłaniam się i szczęść Boże, dużo zdrowia, z Bogiem.
Z Panem Bogiem również pozdrawiamy Panią. Gniezno pozdrawiamy. I tutaj Pani też zainspirowała temat nauczania księdza prymasa i takie punkty zasadnicze w tym nauczaniu, Pani Anno.
Myślę, że najważniejsze dla księdza prymasa było przekonanie ludzi i umocnienie w tym przekonaniu, że jest Bóg. I że jest Bóg, który kocha człowieka. Mówił, przestańmy mówić o Bogu straszliwego majestatu, który tylko czyha na człowieka, żeby jak zgrzeszy, żeby zaraz go ukarać. I zacznijmy mówić więcej o Bogu, który kocha, o Bogu, który przebacza. To był taki pierwszy punkt. Mówił też o tym, jak najważniejszy na ziemi jest człowiek. Pamiętam taką konferencję, w której mówi, my sobie wyobrażamy sąd ostateczny, że Pan Bóg będzie pytał, kto zgrzeszył przeciw pierwszemu, występ, podchodzi wielka hurma, kto przeciw drugiemu i tak dalej. A Pan Bóg nas zapyta, byłem głodny, byłem chory, byłem nagi. I będziemy wtedy zaskoczeni. Panie, kiedy myśmy Cię widzieli? Kiedy ja Cię widziałem nagim, głodnym, chorym? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. I mówi ksiądz prymas, i dobrze, jeżeli widzieliśmy obok siebie ludzi i staraliśmy się im pomagać, ale jeżeli żyliśmy tylko dla siebie i dla zaspokojenia własnych potrzeb, to będzie nam ciężko na tym sądzie ostatecznym, bo jest też druga część. Byłem głodny, nie dałeś mi jeść, byłem chory, nie odwiedziłeś mnie. Trzecie, o co ksiądz prymas najczęściej w swoim nauczaniu wołał, to jest odpowiedzialność za ojczyznę. Że jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Sam o sobie powiedział, kocham Polskę więcej niż własne serce. I cokolwiek czynię dla Kościoła, czynię dla niej. I uczył nas, że mamy dbać nie tylko o siebie, o swoją rodzinę, o swoją pracę, ale że mamy dbać o ojczyznę. No i ten ukochany jego temat, że mocą jest Matka Boża, że Polska, która w swoim położeniu geopolitycznym ciągle będzie narażona na niebezpieczeństwa, może na jedno liczyć, na pomoc Bożą i na opiekę Matki Najświętszej. A jeśli jeszcze chodzi o Gniezno, to tam było jedno z najważniejszych przemówień księdza prymasa Wyszyńskiego przed śmiercią, właśnie 2 lutego, który tak pięknie pani Anna wspominała, te tłumy ludzi w katedrze. I ksiądz prymas wtedy przypomniał to, co napisał zaraz po wojnie. Zmieniają się ustroje, odchodzą jedni ludzie, przychodzą drudzy. Czekamy, oby ci inni byli nowi, oby byli lepsi. I mówi ksiądz prymas, nie wystarczy zmiana ustroju, nie wystarczy zmiana nazwy. Jeżeli człowiek się nie odmieni, nic się nie zmieni. Państwo będzie rozkradzione. Jeżeli klucz od kasy państwowej z rąk jednych złodziei przejdzie w ręce drugich złodziei, a krążąca butelka spirytusu z rąk jednych pijaków w ręce drugich pijaków, nie będzie żadnej zmiany. Dopiero kiedy człowiek będzie nowy, dopiero wtedy możemy się spodziewać sprawiedliwości w ojczyźnie.
Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek niezwykłej miary, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. To pierwsza część naszego spotkania, druga część na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Już serdecznie zapraszamy Państwa do zasłuchania, do również współtworzenia tego czasu. Zatem odbierzmy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Halo. Szczęść
Boże. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z południowej Polski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gości, panie z Instytutu Księdza Wyszyńskiego. Ja osobiście nie miałam bezpośredniego spotkania z księdzem prymasem, ale będąc nastolatką, no mniej więcej w wieku 14, może 15 lat, pojechałam do rodziny do Warszawy i tam z koleżanką zaprzyjaźnioną właśnie z Warszawy byłam na spotkaniu z księdzem prymasem, znaczy nie tyle na spotkaniu, to było poświęcenie placu pod budowę kościoła w Warszawie na Ochocie. Pamiętam, że to było poza ulicą Banacha, Stefana Banacha. I wtedy wysłuchałam właśnie, po raz pierwszy w swoim życiu wysłuchałam pięknej, przepięknej homilii księdza kardynała. Po prostu moje niemal poplątane życie w dzieciństwie zmieniło się o 180 stopni. Ja byłam zauroczona tą homilią. I wprost wyczułam niesamowicie właśnie taką wielką, wielką wiarę i wielką siłę wiary w Boga. No po prostu jest mi to w tej chwili aż trudno opisać. W każdym razie moja wiara, moje doświadczenie życia z wiarą, ze spotkaniu z księdzem kardynałem zmieniło się naprawdę bardzo. Od tamtej pory wszystkie, jakie tylko słyszę wiadomości, czy jak mam możliwość przeczytać jakąś książkę nawet Stefana, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prostu chłonę to. Jestem zachwycona. Tyle chciałabym tylko powiedzieć. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Barbaro, dziękujemy. Również pozdrawiamy i dziękujemy za wypowiedziane słowa. Piękne słowa, słowa mówiące o też tym, że ksiądz prymas właśnie inspirował do wiary, prawda? Ale też jeszcze jeden wątek związany z właśnie też wzorem księdza prymasa, wzorem w wytyczaniu wolności, zwłaszcza w tych czasach niełatwych, prawda, w których ksiądz kardynał żył. Był człowiekiem, który dialogował, który rozmawiał, ale człowiekiem był również, który stawiał konkretne granice. I gdy ktoś te granice przekraczał, to było to non possumus.
Tak. tak powiedział właśnie po tym wspomnianym dekrecie o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Mówił, jesteśmy gotowi do współpracy, do porozumienia, ale kiedy Cezar siada na ołtarzu, mówimy nie wolno. I ostrzegano księdza prymasa, że jeżeli odrzuci ten dekret, to może być źle ze sprawami Kościoła w Polsce. Przyszedł pan, między innymi pan Bolesław Piasecki, żeby tłumaczyć księdzu prymasowi, że powinien ten dekret przyjąć, że on będzie się starał, żeby złagodzić jego działanie. A ksiądz prymas na to powiedział, a biskup ma jeszcze jedno wyjście, więzienie. I rzeczywiście dekret był w lutym, a ksiądz prymas był uwięziony we wrześniu. I ta umiejętność, że ksiądz prymas zawiera porozumienie, ale jednocześnie broni spraw Kościoła w tych punktach, które są zasadnicze, istotne. To, co właśnie pani mówiła, ten głos księdza prymasa Wyszyńskiego. Nieraz, tak kiedy czytam Ewangelię, jak się dziwili współcześni Panu Jezusowi, skądże mu to? On mówi jak władzę mający. To dzięki łasce Bożej było w księdzu prymasie Wyszyńskim coś takiego, że ten człowiek tym swoim słowem umacniał. Ale jednocześnie to było słowo, które docierało do poszczególnego człowieka. Umiał tego człowieka widzieć i to, czego nas uczył w sprawach społecznych, to przede wszystkim szacunku dla człowieka, prawdy. Prawdy, bo nie ma szacunku do człowieka bez prawdy. Wtedy jest udawanie. A ksiądz prymas Wyszyński właśnie mówił o tym, o tej podstawie naszego życia. Dlatego po okresie milenijnym, jako pierwszy etap w tej nowej Polsce, po uroczystościach tysiąclecia, ksiądz prymas podał program społecznej krucjaty miłości. I to jest program, który naprawdę jest aktualny także dzisiaj. Pani Michalina tutaj ma obrazki z takimi punktami społecznej krucjaty miłości. I to jest...
Zatem powiedzmy o niej, o społecznej krucjacie miłości. Pani Michalino.
Ksiądz prymas zaproponował ją w 1967 roku, właśnie jak powiedziała pani Ania, po obchodach milenijnych, które, a szczególnie w Warszawie, były bardzo utrudnione przez władzę i przez niektórych mieszkańców Warszawy. I właśnie ksiądz prymas podał takie konkretne 10 punktów, które aktualne są do dzisiaj. Nie wiem, czy możemy je przeczytać.
Prosimy.
Tak? Pierwsze to jest szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę. Drugie.
Może wymienimy, może tak przynajmniej, dobrze? Tak w skrócie, bo dobrze. Nam to zajmie faktycznie. Bo tutaj w drugiej części, może radiowej, nam się uda całościowo.
Dobrze, czyli szanuj, myśl, mów, rozmawiaj, przebaczaj, działaj, czynnie współczuj, pracuj, włącz się w więź społeczną i módl się. To były takie konkretne, praktyczne przykłady życia Ewangelią na każdy dzień i to, że możemy być wolni. Jak właśnie to, co powiedziała pani Ania, jeżeli żyjemy w prawdzie i nawet jak czuję tą złość na kogoś, prawda, czy ktoś mi zrobił coś przykrego, to właśnie przez ten szacunek dla człowieka ja mu przebaczam, żeby przede wszystkim siebie nie zniewolić tym poczuciem krzywdy. Więc naprawdę jak żyjemy, ja akurat miałam doświadczenie, że z dziećmi na wakacjach pracowaliśmy nad tym, więc to było niesamowite. I dzieci też mówiły, że to jest naprawdę wysiłek każdego dnia skoncentrować się tylko na jednym punkcie. Więc zachęcam do pracy.
Pani Anna wspomniała tutaj również o tym, co stało w centrum nauczania księdza prymasa, o człowieku, prawda? Tutaj też takie zdanie z księdza prymasa. Człowiek jest najważniejszą na świecie istotą, jest centrum, ku któremu powinny się kierować wszystkie sprawy ziemskie. Ale jeszcze jeden cytat z wypowiedzi księdza prymasa. Rodzina, stoi na straży życia narodu. Bez mocnej, czystej, zwartej rodziny nie ma narodu.
Tak, rodzina to była wielka troska księdza prymasa Wyszyńskiego. Uważał, że źródłem rodzinności jest sam Bóg, bo jest jeden, ale w Trójcy Świętej. Jest Ojciec, jest Syn, jest miłość między nimi osobowa, Duch Święty. Kiedy Ojciec Niebieski przysyła Chrystusa na ziemię, daje Mu rodzinę. Nie przysyła Go w próżni, nie stawia Go samotnego w świątyni jerozolimskiej, tylko przychodzi na świat w rodzinie. Uważał, że rodzina w ogóle jest ostoją życia społecznego. Jest najważniejszą komórką, pierwszą, naturalną komórką życia społecznego. I jeżeli chcemy dbać o ład życia w ojczyźnie, trzeba dbać o rodzinę. I kto mówił zawsze, że wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do największych wartości w naszym życiu. I wrogowie zawsze uderzali w naszą wiarę, w moralność chrześcijańską, w rodzinę. To, co w tej chwili obserwujemy, to naprawdę zatruwanie ducha narodu, naszego ducha. To przede wszystkim zakłócenie ładu rodzinnego. To odłączenie miłości oblubieńczej od małżeństwa. To odłączenie to wykluczenie mężczyzny i kobiety z małżeństwa. To jest tak, jakby ktoś chciał pogiąć, zniszczyć naturę ludzką. I dlatego ta troska księdza prymasa Wyszyńskiego o rodzinę była bardzo ważna. Zresztą bardzo kochał swoją rodzinę. Do końca życia wspominał matkę, którą stracił, mając 9 lat. Szanował swojego ojca. Po wyjściu z więzienia, wziął ksiądz prymas swojego ojca do siebie na Miodową. I tam do końca życia uważał go za takie zaplecze modlitwy. I cieszył się nim, że z nim jest. Podobnie siostry. Kiedyś się bardzo naraził siostrom, bo nie chciały się z nim bawić i spalił im wszystkie lalki, jakie miały. Więc mówi, że jak przyszła sprawiedliwość w postaci taty, to oczywiście Stefek pod fortepian się schował. A mówi, a siostrzyczki stanęły i zasłoniły mnie sukieneczkami i prosiły, tatę, nie bij go, on już więcej nie będzie. Ksiądz prymas mówi, no tak, już więcej nie robiłem tego, bo już lalek nie było. Ale kochał te siostry do końca życia. Ostatnią mszę świętą, jaką odprawił, to był 12 maja 1981 roku, dlatego że przyszły siostry. Zmobilizował się, mimo odprawiał już z księdzem kapelanem, z księdzem Bronisławem Piaseckim, bo przyszły siostry. Chciałem to zrobić, bo one przyszły w moją rocznicę sakry biskupiej. Także ta troska o rodzinę to naprawdę w życiu księdza prymasa była jedna z podstawowych trosk.
To i warto też zaznaczyć, że w 1952 roku powstała taka wspólnota Rodzina Rodzin, której właśnie też ojcem duchowym był ksiądz prymas i który rzeczywiście pomagał tym rodzinom, przede wszystkim przez to, że je wspierał, że się modlił z nimi, ale przychodził, były spotkania razem. Te rodziny były liczne na tamte czasy, to było takie bardzo odważne i nie tylko właśnie mówił, że rodzina jest najważniejsza, że rodzina Bogiem silna to jest ten najważniejszy program, ale właśnie był z tymi rodzinami, że się nimi otaczał i był w ich tych trudnościach, radościach.
Pomagał
też materialnie, jak mógł, były wakacje organizowane, więc też pomagał w tym dziele. Więc to jest takie praktyczne też przełożenie, nie tylko w słowach, ale też w czynach.
I jeszcze jeden wątek niezmiernie interesujący i ważny, to ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Jak tutaj ta relacja wyglądała?
No to właściwie temat na osobne spotkanie.
To zacznijmy.
Tak najkrócej mówiąc, to można powiedzieć, że ci ludzie byli jedno. Przede wszystkim w takim zapatrzeniu w jednym kierunku. Hasło kardynała Wojtyły Totus Tuus, cały twój. Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, samemu Bogu. Ten maksymalizm, to całkowite zaufanie Bogu i Matce Najświętszej. Jeden nazywał siebie niewolnikiem Maryi i drugi. Początkowo to była taka relacja ojca i syna. Jeśli chodzi o księdza kardynała Wojtyłę, to on jako jeszcze duszpasterz akademicki, jako duszpasterz służby zdrowia, po prostu słuchał księdza prymasa jak największego autorytetu. Natomiast później, po wyborze, ta relacja ojca i syna się zmienia. Kardynał Wyszyński staje się synem, a Jan Paweł II jest ojcem, ale nadal ma ogromny szacunek, tak jak po śmierci księdza prymasa Wyszyńskiego wiele razy miałam możliwość odwiedzać ojca świętego Jana Pawła II razem z założycielką Instytutu, panią Marią Okońską. To tyle rozmów, ile mieliśmy o księdzu kardynale Wyszyńskim. Żaden człowiek nie żył tak nauczaniem, życiem, postawą kardynała Wyszyńskiego jak ojciec święty Jan Paweł II. Kiedy ksiądz kardynał Wyszyński umierał, ojciec święty jeszcze z kliniki Gemelli 25 maja, bo najpierw był telefon 24, ale nie było jeszcze telefonów bezprzewodowych i za krótki był przewód, żeby telefon przynieść do łóżka księdza prymasa. To było 3 dni przed śmiercią. Więc umówił się ksiądz biskup Dziwisz z księdzem Bronisławem Piaseckim, że zadzwonią następnego dnia. I jeszcze ojciec święty, jak potem spotkaliśmy się, mówi, chciałem się z nim pożegnać. Chciałem go jeszcze usłyszeć. Także to była więź nieprawdopodobna i komuniści chcieli ich przeciwstawić. Kiedy kardynał Wojtyła został kardynałem w 1967 roku, liczyli na to, że będą teraz jednego uprzywilejowywać, a drugiego, że tak powiem, gnębić i cały czas trzymać jako tego żelaznego kardynała, któremu nie wolno jechać do Rzymu. Natomiast Ojciec Święty był w tym tak zdecydowany i tak krystalicznie prawy, że jak na przykład na synod nie dali księdzu prymasowi Wyszyńskiemu paszportu, to księdzu kardynałowi Wojtyle dali, ksiądz kardynał nie pojechał. Powiedział, jedziemy razem, jedziemy jako delegacja episkopatu. Jeżeli nie dacie paszportu kardynałowi Wyszyńskiemu, ja nie pojadę. I nie pojechał. To była solidarność rzeczywiście nieprawdopodobna. I wielka przyjaźń. Komunistom nie udało się podzielić kardynała Wyszyńskiego i Ojca Świętego. Natomiast zakradł się jakiś taki dziwny stereotyp przeciwstawiania tego postępowego, otwartego na świat kardynała Wyszyńskiego i tego żelaznego kardynała Wyszyńskiego. W niektórych filmach, jak się ogląda, to ten kardynał Wyszyński zupełnie jak z czasów inkwizycji. Tylko czeka, kiedy nakazywać coś, kiedy decydować, kiedy rządzić. A kardynał Wojtyła otwarty na człowieka. I nic bardziej mylnego. Oni byli razem w tym jednym kierunku kochania Boga i człowieka.
I w tym kierunku chcemy spoglądać również podczas drugiej części dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie już Radia Maria. Serdecznie zapraszamy za tę część. Niezmiernie dziękuję. Jest z nami pani Anna Rastawicka, bliska współpracownica prymasa, przełożona generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w latach 1996-2008. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Za to uczknięcie nam również właśnie z tej codzienności.
I to wielka radość móc się tym dzielić.
Zapłać. I jest wraz z nami pani Michalina Jankowska, dyrektor Instytutu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Również serdecznie dziękujemy za podzielenie się wiedzą i swoim doświadczeniem.
Dziękuję.
Dziękujemy widzom telewizji Trwam i zapraszamy na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.